Trzeba słowo można Bogu zaatakować ufność po wierze, wiara po ufności. Jest to słowo, które rozpoczęło się praktycznie w Testamencie, że chodzi o tą ufność. W Starym Testamencie było posłuszeństwo wykonaniu tego, co przekazywał Bóg przez proroków, co zostało spisane przez Mojżesza. A Jezus Chrystus przyszedł z Ewangelią. Przyszedł, aby Królestwo Boże się rozszerzało i było w sercach ludzi. Nie chodziło o uwolnienie ich z ucisku zewnętrznych, cielesnych, ich ciała, ich kraju, ale z wolnością dla ich życia, wolnością od grzechu. Aby się upamiętali. Zaraz na początku czytamy Ewangelię o Janie Chrzcicielu, który usługiwał jako Eliasz przed Jezusem Chrystusem, jako ten prorok, największy Starego Testamentu. Usługiwał właśnie też przez słowo i chrzest upamiętania. Jezus brał w tym udział, bo również był w tym ciele. To nie było tak, że Jezus nie miał skłonności i przeszkód. One były takie same jak i u nas. Tylko Bóg panował nad tym wszystkim i potrzebował wsparcia Boga. I chodził na modlitwę, chodził na wolne miejsca, mniej odpoczywał od ludzi. Bo dla niego to był czas krótki, tylko 3 lata, bo posłuszny był rodzicom do lat 30, był u nich w domu, w gospodarstwie, w pracy. A potem miał tylko 3 lata. Potrzebował wsparcia i sposobienia. Nie patrzył na to, czy jest zmęczony, czy potrzebuje odpocząć, spać. Troszczył się o innych, o uczni, idzie na osobne miejsce, spokojne, odpocznijcie. A sam podejmował trud. Miał mało czasu. Chciał w tym czasie wszystko wykorzystać. Każdy czas. Dlatego potrzebował w modlitwie obecności Bożej takiej, żeby słyszeć i widzieć, jak te pieśni czytamy. Jeżeli my nie widzimy i słyszymy, to zapragnijmy tego. Znamy z objawienia Jana, że właśnie jak widzę, to właśnie Bóg może dać tą maść, aby namaścić oczy, aby oczyścić, aby przejrzeć, aby uzdrowić. I to potrzebne jest. Ale gdy czujemy, że Duch Święty do nas przemawia, to znaczy się, że jak odbieramy Słowo i ono w nas tak się przyjemnie znajduje i otoczone takie z bezpieczeństwem, pokojem, taką łagodnością, to znaczy się, że Duch Święty wprowadza na nas wszelką prawdę. I mamy te oczy otwarte i te uszy otwarte i słyszą. I to jest potrzebne, ponieważ krótki czas, jak miał Jezus, tak samo my nie wiemy, ile mamy z tego czasu. Ile ten czas będzie. Jezus wiedział o każdej godzinie, o każdym momencie, co ma się wydarzyć. Gdy ludzie chcieli przyspieszyć Jego śmierć, unikał tego, odchodził na bok. Nawet mocą swoją użył, żeby przejść przez środek i oddalić się. Oni zostali sami z zamiarami swoimi, ponieważ to nie był ten czas. Bo Bóg ma wszystko w swoje ręce. I Bóg, Jezus potrzebował opieki Bożej, spotykać się w społeczności z Bogiem na osobności, aby widzieć to u Boga, odbierać i aby to czynić na tej ziemi, co Bóg czyni, jak Bóg chce, Jego wolę wypełniać. Wtedy, kiedy ludzie nie pomogli mu w momencie, kiedy raz do nich się zwrócił, czuwajcie ze mną i módlcie się, aby się nie popadli w pokuszenie. Odszedł nieco dalej, 3 ich zostawił, ale oni byli tak zmęczeni jako ludzie i usnęli. On musiał to zwalczyć. Jezus to zwalczył. On też potrzebował zmęczenia. On też przeżywał wtedy ciężką chwilę. Prosił Boga, jeżeli to możliwe, oddać ten kielich ode mnie. A nie było tak, że po prostu przyszedł z automatu. Jezus wycierpiał. Jezus to uczynił tak człowiek w naszym ciele, dlatego się urodził, bo Syn Boży w ciele ludzkim. I On to uczynił dla nas. I wtedy Bóg zatroszczył się o Niego i zesłał anioła, którego wzmacniał. Ludzie nie mogli, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Jeżeli zawodzą ludzie, zawodzą okoliczności, Bóg znajduje swój sposób, aby nie zostawić samego człowieka. Dlatego tak potrzebna nam jest ufność, abyśmy mieli dostęp do tej pomocy Bożej. Jeżeli nie ufamy Bogu w ten sposób, żeby to budowało na naszą wiarę, a wiara opierała się na ufności wzajemnie, wtedy Bóg nie może nam pomóc. Może pomóc przez kogoś, przez okoliczności, aby zbudować to na naszą wiarę, aby wzmocnić, aby powstała ufność w nas. I chciałem o tej ufności powiedzieć na podstawie Bożego Słowa z dzieł apostolskich, gdy wybrani byli 7 diakonów. Jest to w rozdziale 6 dzieł apostolskich. A czytać to nie będziemy, tylko tak obserwuję ten tekst. Potrzeba wytypowania 7 diakonów, i to diakonów, tutaj jak 12 uczni Jezusa, już tym nowym wybranym 12 uczniem, zawołali wszystkich uczniów swoich i powiedzieli, że niedobrą rzeczą jest, to jest drugi wiersz, i niesłuszną rzeczą jest, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, usługiwali przy stołach. To nie chodziło wyłącznie o to, żeby przy stołach usługiwać jako podawanie jedzenia, sprzątania naczyń i mycia. Tutaj jest dobre słowo odnośnie pierwszego wiersza, że w Dziejach Apostolskich 4:35 wiersz mówi: posługiwanie przy stołach to jest zadbanie o pokarm, o potrzeby ludzi, szczególnie wdów. Dlatego tutaj jest powiedziane w tym pierwszym miejscu, że to szemranie powstało helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Oni codziennie usługiwali, przychodzili, dawali pokarm, troszczyli się, co komu dać, który dom potrzebuje pomocy. Zbierali to wszystko na jedno miejsce. Wiemy, jak to było, to w Dziejach Apostolskich pisze już od 2 rozdziału i dalej w 3, jak wszystko przynosili, aby jeden drugiemu mógł pomóc. I potrzebni byli ludzie, którzy to by robili dlatego w duchu i w prawdzie, jak jest powiedziane: upatrzcie sobie, bracia, wśród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości. Ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. Musiało być zaufanie i pewność. Jak byli pełni Ducha, to można było im zaufać. Bo Duch nie pozwoliłby im okraść, oszukać. I w tym przypadku wybrano 7. Tych 7, których wybrano. Tutaj czytamy te imiona. Nie znamy, jakie postawy były tych pozostałych 5, ale 2 akurat nie wymienia nam Biblia. Zaraz po tym fragmencie wymienia nam Szczepana i Filipa. Tych diakonów, których darzono zaufaniem, że zatroszczą się o te wdowy, zatroszczą się o sieroty, zatroszczą się o biednych, o to, co potrzebują, i uczciwie rozdzielą ten pokarm, aby mieli na takich stołach, aby nie byli zaniedbani. Zobaczmy, że ta sprawa powstała z powodu szemrania. Jak to pisze, w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom. To było też potrzebne. Liczba uczniów wzrastała, więc można było uaktywnić tą służbę usługiwania, pomocy. Ale wybrano 7, z których 2 miał inne przeznaczenie. To byli ludzie, którzy mieli od początku, nie znamy ich historii, jak apostoła Pawła, która potem jest opisana, i widzimy, jak w nim powstawała ufność. Tak samo jest w Piotrze, gdy jeden z 12 uczniów Jezusa, który też uczył się tej ufności podczas pobytu na tej ziemi. Zobaczmy, że tych 2 uczni, Bóg miał zupełnie inny plan do tych uczni. Do tych diakonów, z tych uczni, którzy mieli wybrać, bo było ich coraz więcej tych uczniów, i żeby ich uaktywnić. Szczepan i Filip, oni już musieli tą ufność mieć w sobie rozbudowaną, mocną ufność. Szczególnie Szczepan na samym też początku. On został poświęcony do zwiastowania, które jest zwiastowaniem pierwszym, takim razem z ofiarą dla Boga. Do tej pory to tylko grożono Piotrowicz i Janowi, ale Szczepan oddał swoje życie. Takie pierwsze oddane życie za Ewangelię. I podczas trwania tej Ewangelii, podczas już życia w Duchu Świętym, który zstąpił na ziemię, gdy Jezus odszedł do nieba, aby był z nami jako Duch też i pocieszenia, i wzmocnienia, i napełnienia wartościami, darami, które są od Boga i darami łaski od Chrystusa. I Szczepan usługiwał pięknie. I on nie potrzebował zastanawiać się nad tym. Tutaj był jako uczeń do posługi, do zajmowania się, jako mąż zaufania, do pomocy dla innych. Ale Bóg chciał, żeby on tą pomoc miał znacznie większą. Nie tylko tą cielesną, o potrzeby ciała, ale tą duchową. On złożył świadectwo wielu ludziom. On był pełny, ósmy wiersz mówi, pełen łaski i mocy, czynił cuda, znaki wielkie wśród ludu. Był mądry, miał Boże słowo, przekazywał. I gdy znalazł się przed Radą Najwyższą, przed teologami tamtych czasów, stał przed władcami i decydentami jego życia i życia całego ludu. Więc całym tym ludem złożył piękne świadectwo. Jak spojrzeli na niego, w pewnym momencie tego twarz była jak anioła. Bóg tak ucieszył się z jego posługi, z tej ufności, że pokładał w Bogu, że on powie 100% tego, co ma na sercu i czuje, że ma powiedzieć. Nic nie zatali, aby trochę się uratować, aby trochę się przypodobać tym ludziom. On miał taką pełną ufność, że powiedział wszystko, co powinien. Nie każdy ma taką odwagę. Wiele razy i w swoim otoczeniu, i w sobie samym, i z tego, co obserwowałem i obserwuję. Wiele razy jest to, że wypełnia się słowo, to, co powiedział Paweł do Tymoteusza, że przyjdą czasy, kiedy będą tacy mówcy, którzy będą uważali na to, co mają mówić, bo będą musieli się przypodobać słuchającym. I to potem się ciężko z tym żyje. To trzeba szybko się nauczyć tak żyć, aby nabrać takiej ufności od Boga, aby ta wiara wzrastała, żebyśmy mogli 100% tego, co Bóg chce, żebyśmy mogli też i powiedzieć. Abyśmy mogli też i zaświadczyć też i obcym osobom, i innym, i wyjść, i zagadnąć, i powiedzieć, i dać świadectwo. I Szczepan to uczynił. Jego ta ufność wielka i całkowicie polegająca na Bogu, która wytworzyła tą wielką wiarę, bo nie ma wiary bez ufności i ufności bez wiary. Jaka jest wiara tej ufności, taka też jest wiara. I kiedy ta ufność jest większa przez doświadczenia, cierpienia, trudności, przez przeszkody, które przezwyciężamy, ta ufność jest coraz większa i rośnie wiara. I to poznanie Boga jest coraz bliższe, coraz bardziej mamy włączony wzrok i słuch, aby słyszeć i widzieć dokładnie to, co jest duchowe. Wspaniałe. Jego wiara tak mocno wzrosła i ufność do Boga, że stał i powiedział ostatnie jeszcze zdanie, które mógłby wstrzymać, żeby się uratować, ale on nie zrezygnował, bo jego ufność była taka wielka i wiara tak rozbudowana, że jeszcze podzielił się tym widzeniem, że pełen Ducha Świętego utkwił wzrok w niebo, to jest 55 wiersz, ujrzał chwałę Bożą Jezusa stojącego po prawicy i powiedział to, przekazał to tym wszystkim ludziom, którzy już dla niego nie byli jako sędziowie. To był po prostu to był tłum serc ludzkich, które nie wiedziały, że potrzebują jak pustynia przyjąć wodę, która by nabić żyła tą suchość, która jest w nich. A te kamienie, które w serce było to kamieniste, aby zmieniło, aby się ten kamień stłukł w drobne kawałki, aby mógł przyjąć tą żywą wodę Bożą. I on wtedy podzielił się. Jak on to zobaczył, to na pewno wiedział, że teraz tego nie ścierpią, na pewno. Ale ja muszę się podzielić 100% wszystkiego, co Bóg mi daje. Jak on daje mi to widzenie, ja je przekazuję. I powiedział: oto widzenie niosą otwarte Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Bożej. No i to było coś, co przelało kubek goryczy, grzechu, zła i nienawiści tych, którzy słuchali. Nie wiem, czy wszystkich, bo wiemy tylko o tych, którzy chcieli go zabić, a wśród nich był Saul, który potem był bratem w Chrystusie jako Paweł. Oni podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i rzucili się na niego. On to uczynił. Wspaniałe świadectwo. Wspaniałą ofiarę dał Bogu, ale 100% przekazał. I zobaczmy, on to widział, to powiedział. Nieraz jest tak przykro, jak wierzący ludzie, którzy w Duchu Świętym chodzą, a ktoś powie widzenie czy objawienie, jak Szczepan, co widzi, co i powie, a oni też by zatkali uszy i też by coś powiedzieli przykrego i odeszli. Bo gdzieś się zawiedli wcześniej, bo coś tam wcześniej. I wielu ludzi nawet nie wie, że zachowywałoby się podobnie do tych, którzy słuchali Szczepana. Bo właśnie zamykają sobie uszy. Zasłaniają oczy, aby nie widzieć i nie słyszeć. Bo to ich gorszy. To im przeszkadza. Więc jeżeli coś gorszy przeszkadza, to doświadczyć trzeba tego, czy to nie jest z Pana, czy to jest z diabła. Czy to trzeba się wystrzegać, czy to jest błogosławione. Wiemy, że Bóg nigdy by nie zachowywał się tak jak ci ludzie. I nawet gdyby to było z diabła, nie postępowałby jak ci ludzie. Po prostu nie przyjąłby tego człowiek, wierzący człowiek nie przyjmuje tego i odchodzi. Natomiast w naszym sercu tam coś takiego powstaje: gniew, krzywda, zachowanie jak ci ludzie, to znaczy się, że diabeł to inspiruje. To jest zła postawa, to nie jest postawa człowieka ufnego w Boga, który wierzy w Boga i wie, że Bóg jest sędzią i Bóg wie, jak się zachować i jakie okoliczności sprawić. Bóg ma łaskę, miłosierdzie dla tych ludzi. On pozwolił im żyć. A odebrał życie Szczepanowi. To jest Boża sprawiedliwość. To słowo zostało zasiane. Więc zobaczmy, jak nasza ufność ma, można powiedzieć, ciężką drogę, ale się nie powinno tak mówić. Jaką ma trudność, aby się zrodziła, bo ona powstała, bo ona była, bo ona żyła, aby ona wzrastała, a wtedy wzrastałaby jej wiara. I to było u Szczepana. Zobaczmy kartkę dalej o Filipie, który również był wybrany nie do takiej posługi, której powinien, no ale tak wybrali uczniowie, którzy stali przy apostołach. Oni mieli wybrać. To wybrali tych najlepszych, tych liderów swoich, tych, którzy byli duchowo godni zaufania i przekazania i taki jak gdyby list wierzytelny. I wierzytelny był wystawiony dla nich. Bóg nie gniewał się na tych ludzi i uczniów. To były sytuacje okoliczności. Ale gdy człowiek jest poddany woli Bożej, to jak Szczepan i Filip, mimo tego, że ma tą pracę do wykonania cielesną, przede wszystkim słucha tego, co mówi Bóg. Jeżeli Bóg w danym momencie mówi: ty masz teraz zrobić to i to, to wtedy on to robi. Takim przykładem jest Filip. Anioł Pański rzekł do Filipa, to jest 26 wiersz 8 rozdziału dzieł apostolskich. Powiedział do niego anioł: wstań, idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. On tyle się dowiedział. Tyle się dowiedział od anioła. Czyli od słowa, od głosu, który miał w sobie, to co powstało w jego myślach, a już był na tyle doświadczony w chodzeniu z Panem, że wiedział, od kogo pochodzi, kto to mówi i kto go posyła, jaka to jest atmosfera, jakie namaszczenie, jaka chwała temu towarzyszy, jaka radość i pokój, który jest w sercu. To nie jest coś, że słuchamy każdego słowa i każdej myśli. To są atrybuty Bożego działania, które wierzący człowiek odróżnia i wie, z czego to pochodzi, jakie to źródło jest. I co on wtedy zrobił? Słuchał to, co miał cieleśnie do wykonania. On nie zaniedbywał tego, co było cieleśnie. Robił to dobrze i wierzytelnie. Natomiast gdy tylko usłyszał od Boga, co ma zrobić, co on zrobił? powstawszy poszedł. I wtedy stał na tym miejscu. Dlaczego na tym miejscu stał, a nie wcześniej? Bóg tego Etiopczyka spotkać wcześniej. Bóg chciał, żeby to na pustyni był. Ponieważ ten Etiopczyk otworzył księgę Starego Testamentu i on tam czytał. Gdyby Filip go zobaczył wcześniej, nie tam, gdzie powiedział mu anioł, gdzie ma być, to wtedy by jego posługa prawdopodobnie nie zdała egzaminu. Bo ten Etiopczyk, jadąc tym powozem, z całym tym orszakiem ludzi, powracając do Etiopii, to był dworzanin, który troszczył się o skarby i dobrobyt króla Etiopii. On, tutaj była też królowa, która mówiła, że była jako król Kandaki. On akurat doszedł do miejsca, gdy czytał o Jezusie Chrystusie. Ale czytał o Baranku. On czytał o czymś innym. Ale to było o Jezusie Chrystusie. I potrzebował, żeby ktoś mu to powiedział. On nie chodził z Bogiem, nie miał takiej ufności do Boga i wiary Boga, dopiero się uczył, dopiero to czytał. Więc on potrzebował człowieka, który by mu przekazał to, co mu chce. I Bóg wtedy wykorzystuje okoliczność przez kogoś, jeżeli sami nie potrafimy. Bo Bóg nie zostawi nikogo w potrzebie, jeżeli tego szuka swoimi sposobami. I wtedy daje swój Bóg sposób. Trzeba tylko zaufać i czekać. Zobaczmy, że ten dworzanin, gdy jechał tą drogą, nabył jakiegoś zaufania i ufności, bo gdy podszedł do nich Filip, on go wpuścił do powozu i poprosił o wytłumaczenie, co o czym tutaj pisze. Jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wzięty został spod prawa, a jego rodzie, o jego rodzie ktoś powie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. O kim to jest mowa? I Filip wtedy otwiera usta i mówi: wszystko we właściwym czasie. To tak jak Jezus posyłał uczniów, żeby przygotować salę, czy przyprowadzić osiołka z oślicą, gdy miał jechać do Jerozolimy. Różne sytuacje były, które wskazywały, jak ma to być. Jeżeli to robimy wszystko w swoim czasie, we właściwym czasie, to się wszystko staje też i dobrym. Duch Święty tym prowadzi. Filip wtedy podszedł i opowiedział mu wszystko. Proszę Cię, o kim ten prorok mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. I gdy jechali tą drogą, przybyli na jakąś wodę, a on rzekł: oto woda. Zobaczmy, że to nie rzekł, jak się nazywa, Filip, tylko eunuch miał taką potrzebę i pragnienie w swoim sercu, że to eunuch sam, na podstawie tego świadczenia słowa, które miał od Boga przez księgę Starego Testamentu i przez Filipa i Ducha Świętego, sam powiedział: jest już woda, co stoi na przeszkodzie, aby był ochrzczony? To jest bardzo ważne, bo człowiek musi sam osobiście powiedzieć, czego chce. I tutaj ja nie mogę się z tym zgodzić, ja się nie mogę się zgodzić. Przepraszam Boga, kto mówię, czy ja to będę się zgadzał, czy nie zgadzam. Ja po prostu tego nie robię i nie chcę robić. I nie pochwalam, gdy to się to robi, że się mówi drugiemu, co ma zrobić, aby był zbawiony, w sensie tym, a teraz zobacz, jest woda, to się szybko ochrzci. No jak ja mam się ochrzcić? Jak? Czy muszę się jakoś ubrać? I są takie słowa, że on się czuje cały czas naprowadzany do tego, tak samo jak i do zbawienia. Są pewne rzeczy, a się nie. U Boga to są wszystkie rzeczy, ale w naszym życiu to są tylko pewne, bo my żyjemy ciałem, ale duchowo są wszystkie rzeczy, że Bóg tym prowadzi, kieruje. Bóg to daje. I Bóg daje to zrozumienie całe, tą pewność. I to powstaje w sercu, co mam zrobić. I ten dworzanin sam pomyślał o tym, że powinien się ochrzcić, bo Duch Święty go naprowadził na to. Więc wiedzmy, że w Królestwie Bożym jest zasiane Słowo, nie nasze, tylko Boże. To, co mówimy, mówimy Boże Słowo. Ono jest zasiane. Nie troszczmy się, gdzie ono upadło, ponieważ nie naszą rzeczą jest zgarniać z ulicy i jednak sypać do doniczki czy tam do jakiejś innej ziemi. To jest sfera duchowa, to czyni wszystko Bóg. Jesteśmy w stanie tym ziarnem kierować, bo nie widzimy, nie dotkniemy, ciałem nic nie pomożemy. Natomiast ciało możemy popsuć w inny sposób, że zaczynamy do duchowych rzeczy się wtrącać. I stąd jest to nieporozumienie, że nie pozwalamy wzrastać. A to czyni tylko Bóg. Dla nas jest tylko popodlewanie, sianie, więc dawanie Bożego Słowa, dawanie otuchy i nadziei, wskazywanie przez świadectwa swojego życia, jak się żyje duchowo, a wszystko inne, wzrost, działanie i dbanie o to ziarno, o bucie tego ziarna, o wzrost, żeby ziarna był kierunek, to czyni Bóg. Naszym ciałem nic nie możemy zrobić. Znam takie sytuacje ludzi w zborach, w którym byłem i pastorowałem. To było tak, że ci ludzie, którzy są naprowadzani w sposób cielesny, do tej pory, mijają już na 20 parę lat, do tej pory są naprowadzani. Niektórzy wrócili do tego świata, a niektórzy dalej pozwalają się prowadzić. I dalej jest taka sama sytuacja, jak na początku. To wszystko, to nowo narodzenie, to po raz drugi narodzenie, człowiek tutaj nic nie może zrobić. Człowiek może odczuć powiew tego wiatru, jak mówi Jezus, ale nie wiemy skąd jest, dokąd leci, jak on się zmieni. My nie kierujemy tymi sprawami. Możemy odczuć działanie Boże. Dlatego nie możemy się wtrącać na tę sprawę. Jest taka druga sytuacja, już po Filipie, gdy już ten temat być może przejdziemy do następnego. Jest druga sytuacja, która była przez Jezusa. Znaczy, sytuacji jest mnóstwo, tylko jest w tym momencie druga sytuacja, o której mamy czas, żeby to rozważyć i powiedzieć. Jest druga sytuacja już przy Jezusie Chrystusie, jeżeli chodzi o pomoc przy ludziach. To jest Mateusza 14 rozdział. Mamy ten przykład samego Jezusa Chrystusa, gdy miał ratować Piotra, gdy Piotr się topił. Ale tutaj pisze, że Jezus miał uratować Piotra, że on się topił. Wcale nie pisze nigdzie o tym, że Jezus miał uratować Piotra. Jezus wychodził naprzeciw prośbie wołaniu ludzi. Tak samo jak eunuch, jak ten dworzanin etiopski, jest woda, co stoi na przeszkodzie, żeby mógł wziąć chrzest. Jestem przygotowany, bo to rozumiem, sam to mówię, dedukuję to, mówię, przekazuję i ja sam tego chcę. To jest ze mnie, z mojego serca. Wtedy to jest żywe, to jest Ducha Świętego, to jest prawdziwe, to właściwe jest. I dla niego on potem mógł zostać zostawiony spokojnie przez Filipa i jechać do Etiopii i Filip się w ogóle nie musiał martwić, co z nim się stanie. On go nie musi prowadzić, jak tutaj wspominałem, 20 kilka lat, a ciągle prowadzić, ciągle pilnować, ciągle tam jechać, ciągle tam coś się troszczyć i pomagać. On został pod opieką Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty go prowadzi. On wzrasta w Bogu i Bóg o to się troszczy. Bóg daje okoliczności. I Bóg je zmienia. My nie budujemy Królestwa Bożego. To Bóg je buduje Królestwo Boże. My nie rodzimy po raz drugi. To Bóg daje, że ludzie się rodzą po raz drugi, oddają swoje serce. Nikodemowi Jezus by nie pomógł, żeby drugi raz się urodził. Natomiast może mu tylko przekazać słowo, zasiać, dać wodę i podlewać, a to wszystko się dzieje w duchu. I to się dzieje tylko w duchu, przez Boga. Bóg jest tym, kto to czyni. I tutaj tak samo było z Piotrem. Piotr poprosił, miał taką wiarę i ufność do Jezusa, że Piotr poprosił, rozkaż mi, powiedz mi, nakaż mi, żeby do Ciebie przyszedł. Bo on miał taką ufność i wiarę, że jak Jezus to powie, to się stanie. To jest właśnie już dojrzałość wiary. To już jest taki wystarczający poziom ufności go do Jezusa, że ta wiara dała taki efekt, że wypowiedział to. Powiedz mi, a do Ciebie przyjdę. Jezus mówi, przyjdź. Wyjdź i chodź do mnie, Piotrze. I on szedł. Potem, gdy Piotr zwątpił, przestraszył się wagi wszystkiego, bo nagle jego wzrok z Jezusa spojrzał gdzie indziej i wtedy jego ufność, bo ta ufność jest duchowa, to jest na naszym duchu, to nie jest przez nasze oczy. Nasze oczy mogą tylko przeszkadzać. Więc on jak spojrzał tymi oczami na rzeczywistość, struchlał w swojej wierze i ufności. Ona nie umarła, ta ufność i wiara, ale struchlał. On poczuł się zagrożony i wtedy co robi Jezus? Ratuje go? Nigdzie nie jest napisane, że ratuje. Nigdy Jezus tego by nie zrobił. Ponieważ jeżeli Jezus nie chce, żeby Piotr utonął, a wiedział, że Piotr będzie największy, albo koło największy, koło Jakuba i Jana, będzie najważniejszy z apostołów, to by tam nie mógł ruszyć. Ale Piotr nie mógł zachować się inaczej, jak się zachował. Bo inaczej mógłby się utopić. Ale on nie był Judaszem, żeby zdradzić Jezusa Chrystusa. On miał postawę właściwą i Jezus ma ufność i wiara z niego pochodzi. Dlatego Jezus spokojnie stał na tej wodzie i patrzył, jak Piotr zaczyna tonąć. Zaczyna szukać oparcia rękami swoimi na tej wodzie, ale ta woda go zalewa. Jak człowiek się zakrztusi, dostanie się woda do nosa, do gardła. Jemu trudno opanować sytuację, ponieważ brakuje mu powietrza, nie ma siły i może utonąć. A dlaczego Jezus go nie ratuje? Bo Jezus ma ufność do tego Piotra. Jezus ma ufność do nas, do każdej sytuacji. Bo wie, że we właściwym czasie my i tak obudzimy tą resztkę ufności, która jest w nas. Tą resztkę wiary, którą nam robią te burze tego świata i ta topie cała. I tak zawołamy we właściwej porze. I on nas wyciągnie. Gdy Piotr zawołał: Jezu, ratuj mnie! To było w jakimś czasie, gdy on się tam miotał w tej wodzie. Zawołał wtedy, co Jezus zrobił. Podał mu rękę i go wyciągnął. Liczymy na to, że to się stanie samo. Nigdy się samo nie stanie. Jezus, gdy uzdrawiał ludzi, gdy widział człowieka, który był ślepy, tak pisze w Biblii. My mówimy niewidomy, bo to jest bardziej takie dla nas w społeczności słowo przyjęte, takie bardziej kulturalne, nie można powiedzieć, bo Biblii wszystko jest kulturalne, ale no tak jest, ale trzeba powiedzieć, był ślepy człowiek. Był człowiek, który nie mógł do Jezusa przyjść, bo był sparaliżowany. Jezus nie pomagał tak, tylko pytał, czego chcesz. Czego ty nie chcesz? Gdy był sparaliżowany człowiek, Jezus nie powiedział do niego: wstań i chodź. Tylko powiedział do niego: odpuszczone są twoje grzechy. A ludzie oczy pokazali. Ci, co go przez dach przekazali Jezusowi na dół, no przecież on jest sparaliżowany, my chcemy, żeby on chodził. I gdy powstały te myśli i to żądanie w sercach tych ludzi, a nawet u sparaliżowanego, który mógł patrzeć na Jezusa i Jezus czytał w jego oczach, a zresztą Jezus znał serce i wiedział, co kto myśli, że ja chcę chodzić, ja nie chcę być chory. Jezus dał mu większą rzecz. Oni chcieli być uzdrowieni. I wtedy Jezus wyciąga swoją rękę, wyciąga stopień, wyciąga z choroby. Bo to musi być początek ufności. Bo jeżeli się dzieje cud od tak, Jezus podchodzi do niewiasty i nie myśli o tym, żeby ta niewiasta go poprosiła. Widzi tą niewiastę, która płacze, wdowa jedynego syna ma, umarł. Jej potrzebna byłaby pomoc. Jezus wzruszył się na jej płacz. Ona nie widziała Jezusa Chrystusa. Jezus to widział z boku. I był jej, potem podszedł bliżej tłumu i był jako jeden z uczestników tego tłumu. Ale on wtedy dokonał cud. Tak z winem, z tą wodą, że było wino. Tak samo z tym człowiekiem. Dokonał cud. Ale to jest tylko cud, że Bóg ma moc coś zmienić. ale nie poprawić ufności i wiary. Ten człowiek uzyskał życie. Ta kobieta uzyskała nadzieję wspaniałej przyszłości, bo teraz już wie, co znaczy stracić najbliższą osobę i jedyną, a ją uzyskać. Ja już wtedy widzę, jak ona się o niego troszczy, jak się cieszy, jak się krząta po mieszkaniu, jak się raduje. Bo dla nich tylko to starczało i to dostanie. Ale gdy to jest dziecko Boże, jak Piotr, to już nie chodzi o nasze ciało. Szczepanowi nie chodziło o jego ciało. Chodziło o wypełnienie woli Bożej. Otrzymanie ufności i wiary do końca. Być może wydłużyć, odejść. On jest zbawiony. Cóż mu z tych paru lat życia, gdyby się przypodobał tym ludziom i nie chcieli go ukamienować. Puścili go wolno. Ważne jest, z czym człowiek odchodzi z tej ziemi. Czy ma Bożą ufność, a tym samym wiarę? Ufność Boga, nie ufność w przepisy tej świata. Ufność Boga, wzięta z Ducha Świętego, który jest w nim. Bo sama ufność nie powstanie tak. Okoliczności wskazują, że jest zupełnie inaczej. Bierzemy kamienie i kamienujemy. Nie zgadzamy się z tym, co słyszymy. Duch Święty jest w nas i On nam nie pozwala to uczynić. Jest ta różnica. Więc ludzie odchodzą z tego świata. Z ufnością albo bez. Piotr miał ufność, bo wiedział, że jak się zwróci do Jezusa Chrystusa, to będzie uratowany. Nie każdy ma taką szansę zawołać Jezu na mnie. Nie tylko dlatego, że jestem samotny, samotna i mój syn umarł, ale dlatego, że ja chcę być z Tobą. Ja chcę żyć dla Ciebie. Ja chcę pójść do nieba. Ja chcę być zbawiony. To jest ta ufność. Być może ten młody człowiek, który został wskrzeszony z martwych, zmienił swoje życie później. Nie wiemy. Ale to był tylko cud. Dlatego ci ludzie, którzy mówią, staną przed sądem Bożym, czytamy to, to powiedział Jezus Chrystus do swoich uczniów, że wielu stanie i będzie mówiło, myśmy w Twoim imieniu, byliśmy przy Tobie, świadczyliśmy w Twoim imieniu, żeśmy demony wyganiali, cuda czynili. A Jezus im odpowie, idźcie precz, ja Was nigdy nie znałem. Wyście byli tylko w tłumie, a tego tłumu było zawsze pełno koło mnie. Ale ja Was nie znałem, bo Wyście nie odpowiedzieli na moją ufność do Was i na moją wiarę, którą daję Wam. Bo ja wierzę, że Piotr nie zginie, że Piotr zawoła, że nawet w ostatniej chwili, ale zawoła, ratuj mnie. No, to jest powód ufności. Miało Bogu łódź i uczni, też swoich kolegów, a on zwrócił się do Jezusa Chrystusa. W ostateczności kryzysu i wielkich przeżyć wtedy się pokazuje, na co najbardziej liczymy i na kim pokładamy ufność. A Bóg nam wtedy daje Filipa, daje nam Szczepana, chociaż oni by mieli inną pracę, ale Bóg przez Ducha Świętego ich pośle we właściwe miejsce. To jest ta ufność. To jest to, co się stało. Jezus uczył tej ufności uczniów, chociażby jedno wydarzenie wcześniej. Jest to ufność na przykład w sytuacji, którą Jezus jako ciało swoje przeżywał. No nie chcę, bo to nie jest napisane. Jest tylko napisane, jakie Jezus miał skłonności, a ludzie przeszkadzali. Gdy dowiedział się Jezus o śmierci Jana Chrzciciela, czyli o Eliaszu, który miał przyjść na tę ziemię, i tak w krótkim czasie odszedł, Jezus w swoim ciele czuł smutek. Przyszli uczniowie, to jest 12 wiersz 14 rozdziału, uczniowie właśnie Jana Chrzciciela odebrali ciało. Nie wiem, czy ta głowa też była, bo tą głowę wzięła Herodiada, która w ten sposób postąpiła. Herodiada wzięła tą głowę, ale uczniowie wzięli ciało Jana Chrzciciela i pogrzebali. Jezus by o tym się dowiedział, usłyszał. Oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste. Tutaj nie miał świadków, którzy by mówili, czy zapłakał, czy jego twarz pokryła się żałobą i smutkiem. Po prostu jako człowiek potrzebował to opanować w swoim ciele. W duchowy sposób, ale z swoim ciałem, razem. W całości, razem był zespolony w smutku. Odeszła osoba, którą znała, Eliasz, który porwany był z ziemi do nieba, bez śmierci, bo porwany był żywy w tym rydwanie ognia, aniołów, archaniołów, którzy ten wóz go porwał do nieba. I przyszedł na tę ziemię, aby być Eliaszem, dokończyć dzieło prorocze, za Jezusa Chrystusa pół roku wcześniej się urodził. Przyszedł w tym ciele. I potem umarł w naturalny sposób, jak każdy człowiek. Nikt nie jest zabrany do nieba. Jest w Biblii napisane, że tylko Jezus Chrystus, który przez to przeszedł. Każdy człowiek, który urodził się z woli, można powiedzieć, mężczyzny i kobiety, ale to dzięki cudowi, który daje Bóg, musi odejść z tej ziemi i wrócić do nieba jako pogodzony i nawrócony. Każdy człowiek. Nie ma wyjątków. Jezus był smutny, że Eliasz już odszedł. Wiedział, że to się stanie. Ale na pewno był smutny. Jezus chciał być sam. I stała się rzecz zupełnie inna. Czego brakuje też nam jako ludziom. Możemy być dobrymi chrześcijanami i nam to brakuje. A nie chcę was oskarżać. Powiem, że mi to brakuje. A wam nie. Ale każdy niech to spojrzy w samego siebie. Kiedy coś przeżywa, coś ma, kiedy coś sobie upatrzył, kiedy coś planował, kiedy coś się stało, każdy, no znowu mówię, że każdy, człowiek powinien wtedy potrzebować spełnić potrzebę, którą zrodziła się w jego myśli i potrzebie. Każdy ma swój sposób, jak to przeżyć. Jezusowi nie dali szans. Ale Jezus pokładał taką ufność i wiarę do ludzi, do których przyszedł, aby głosić słowo, że nam pokazał wzór, że On swoje potrzeby zostawił. To niejednokrotnie o tym pisze. W różnych miejscach, gdy był na samotności. A ludzie Go odnajdywali, spostrzegli, że gdzieś odpłynął i jeszcze Go wyprzedzili. Inną drogą przybiegli, aby Go spotkać. Mieli dużo spraw do Niego. Chcieli wiele rzeczy się dowiedzieć i skorzystać z uzdrowienia. Jezus nikogo nie zostawił, nie odrzucił precz. I tutaj Jezus zrezygnował z tej samotności. Przyszedł i zaczął pomagać tym ludziom, rozmawiać, przebywać. Nieraz trudno jest w sytuacji, kiedy mamy rozbitą duszę, kiedy przeżywamy, kiedy czujemy potrzebę modlitwy, skupienia, samotności, a tu nagle zostawić i zachowywać się zupełnie inaczej i nie być tego aktorem, tylko to robić szczerze i dobrze, jak Jezus Chrystus. Jezus pokazał, to można. Na jakim poziomie tej ufności i wiary, nie mówią to, że człowiek jest, to Duch Święty wprowadza na wszelką prawdę. Nie każdy to przeżywa. Na swój sposób. Byleby krok do przodu. Jezus Chrystus wtedy pokazał uczniom. Oni może nie wiedzieli wszyscy dokładnie, co Jezus by przeżywał, bo to był rozgardiarz. Zresztą każdy z nich nie był tak sentymentalnie związany i powiązany z Janem Chrzcicielem, z Eliaszem, jak Jezus. Oni się dowiedzieli dopiero o tym, że on był Eliaszem, dopiero później. To trzech uczniów, którzy mieli to trzymać w tajemnicy, na górze przemienienia. Więc gdy schodzili też na dół, Jezus to wytłumaczył. Dlatego oni byli zajęci swoimi sprawami. Ale Jezus dał im zobaczyć i pouczyć ich, że nawet w takich sytuacjach, kiedy oni są zajęci swoimi sprawami, Jezus potrafi czegoś nauczyć, pokazać. Czyli to samo, co Jezus pokazał, gdy to widzieli aniołowie i Bóg, jak potrafił do porządku przejść z tym, że trzeba ludziom pomóc. I on zobaczył tych ludzi po wielu godzinach, ulitował się nad nimi, 14 wiersz, uzdrowił chorych spośród nich, aż nastał wieczór. Uczniowie pokładali ufność bardzo, bardziej cieleśnie w ciało, duchowo nie. I mówią, rozpuść ten lud, już nie rozmawiaj z nimi dłużej. Już nie chodź, nie pytaj się po kolei tam, nie chodź z innymi, do innych. Rozpuść ich, niech idą do wiosek, do miast, żeby gdzieś znaleźli nocleg i kupili sobie żywności, bo są głodni. Jezus wtedy im pokazał, jaką należy wykonać ufność w Bogu, jak należy się zachować, jak należy przezwyciężyć własne zmęczenie, bo być może to tylko była aluzja, żeby rozpuścić, ale chodziło im, że mają już dość tej pracy, harpideru, po całym dniu już muszą odpocząć, prawda? Nie chcę demonstrować, jak to w domu nieraz się mówi, że już się ma dość tego, już chociaż taka się nie daj, nie się nie daj, prawda? Już nie chcę teatrować tutaj. Ale Jezus wtedy powiedział do nich, wy im dajcie jeść. Praca dalej. Bo jesteście powołani do czegoś wyższego, więc od was się więcej wymaga. Wy chcecie być na zaszczytnym miejscu. Wy chcecie być ze mną. To musicie zachowywać się i postępować i myśleć inaczej niż tłum. Musicie się wyróżniać. Jezus powiedział w 16 wierszu, nie trzeba, żeby odchodzili. Dajcie wy im jeść. No wtedy Piotr musiał dużo nauczyć tej ufności. Bo nie tylko to, że musiał przełamać swoje zmęczenie i swoje już plany przygotowane w głowie, ale musiał podjąć się rzeczy, która była nie do zrobienia. Jak mamy to zrobić? Mamy tutaj tylko 5 chlebów i 2 ryby. A samych mężów, nie kobiet, dzieci, których było nieraz 3-4 razy więcej, samych mężów było 5000. Więc szybko cielesny argument. I wtedy przychodzi anioł, przychodzi Jezus, przychodzi Duch Święty, przychodzi Bóg i nam mówi, Filipie, wstań szybko i idź na pustynię między Gazą a Damaszkiem. Nie wie po co. Dobra, potem się dowiedział. Tak samo tu. Przynieście chleby i te ryby. Przynieście. Potem rozkazał ludowi usiąść. Podzielono też ich na grupy, jak w jednym miejscu czytamy. Jezus wziął te chleby, wziął te ryby. Na oczach stojących uczniów, którzy patrzyli, co będzie się działo? Co Jezus robi? Patrzyli, a Jezus tylko modli się, błogosławi to i daje im, żeby zanieść. Oni byli nauczeni do posłuszeństwa. To trzeba przyznać, że Jezus wybrał takich uczniów, którzy byli posłuszni. Nie było tak, że ktoś powie, że nie pójdzie. I oni brali, dopiero potem się zorientowali, że ciągle brali i ciągle chleb był, i ciągle ryby były, i ciągle dawali, a potem jak trzeba było posprzątać, to zostało jeszcze więcej niż oni na początku mieli. A wszyscy byli na jedzeniu. Ten, kto tylko zobaczył cud, to stracił bardzo, a się stracił, to po prostu nic nie widział. Niczego się nie nauczył. Jezus tutaj pokazał ufność Boga, wiarę Boga i pokazał, jaki mamy mieć charakter. Jeżeli chcemy być dziećmi Bożymi, musimy reprezentować Go w sposób, który przemawiałby do ludzi łagodnością, cierpliwością, zrezygnowaniem swojego. Owoc Ducha tak się wspaniale tutaj może rozwijać, wzrastać. Miłość, która ma tyle aspektów i oni w tym uczestniczyli. Jezus nie wymagał od nich, żeby się nauczyli tego. Jezus im to pokazał. Jezus dał im wzór. Zaszczepił to słowo i czekał, aż ono wzrośnie. Aż ono będzie. Wiemy, że oni uczestniczyli w podobnym wydarzeniu jeszcze później. I też zastanawiali się, jak żyją ten tłum, a Jezus mówi, czy wy dalej nie widzicie, dalej nie słyszycie? A ile żeście zebrali koszów? Gdy było 5000, a gdy było 3000. A teraz się martwicie? Czy ja jestem jakiś inny? Czy nie wiecie, że to jest po prostu taki jest Bóg i On jest niezmienny i taki sam? Bez żadnych okoliczności? Trudno było człowiekowi to przeżyć. Ale oni nie byli tu gwiazd narodzeni. No bo narodzeni. Oni mieli zaszczepioną zarość, zadatek Ducha Bożego. I już mieli taką ufność, powiedzmy, jak ziarnko gorczycy. A Jezus powiedział, że jeżeli byśmy taką mieli wiarę, to góry możemy przenosić. To możemy powiedzieć temu drzewu, żeby przesadziło się w morze. Więc dla człowieka, który oddał swoje serce Bogu, Jezusowi, który mu służy, chociaż mu wszyscy przeciwnicy i diabeł mówi, że ty jesteś marny, bo ty żeś wczoraj nie tak zrobił, czy uczynił, czy powiedział, nie dokonałeś, złamałeś jakieś tam przyrzeczenie, zapomniałeś o tym, będziesz miał złą opinię i tak dalej. Ale w nim jest, jak w Piotrze, który tonie, jest to ziarnko tej ufności. I nie woła Jana, Jakuba, tylko woła Jezusa Chrystusa. Ratuj mnie, bo Jemu ufa i wie, że Jezus Chrystus to na pewno zrobi, bo jest cudowny, wielki, wspaniały. Chcieliśmy mieć w sobie ufność. Ufność, która powinna wzrastać. Rozmnażać się. Wtedy będzie coraz większa wiara. Wiary się nie nauczymy samej. Nauczymy się przez uczynek, przez uczynki. Wiara nie przychodzi jak dar. Jaki dar? Jak jakiś prezent. Wiara ma swoją miarę. Ona wzrasta. Czytamy w Biblii, że wiara jest ze słuchania. Ze słuchania. A słuchanie przez Słowo Chrystusowe jest ta wiara. Ale żeby czytać i słuchać, trzeba mieć ufność, że to czytamy i przyjmujemy, a nie myśli, które dyskutują z tym, co czytamy. Które wybierają w internecie alternatywne jakieś zrozumowania i wyjaśnienia. Więc już tutaj, żeby słuchać i czytać, to już tutaj się rodzi ufność, która jak się urodzi, to tak jak nasienie mężczyzny spotka się, jak się mówi, nie chcieli jajeczka użyć, no ale trzeba. To czyli plemnik spotyka się z jajeczkiem, ale zostaje spełnienie, prawda, bo różnie bywa. Bóg daje przyzwolenie i spełnienie ku temu już w życiu. To jest ta odrobinka ufności, a razem z nią wiary. Bo wiary nie ma bez ufności. Wtedy ta ufność powstaje i my czytając zaczynamy to rozumieć i to słowo zaczyna rosnąć. Mamy zaufanie do tego słowa. Do pracy Ducha Świętego, który z nami rozmawia. Wyłączamy to, co jest zewnętrzne, cielesne, ponieważ nie żyjemy widzeniem i chodzeniem tylko przez wiarę. To, co jest duchowe. Widzimy to, co jest niewidoczne. I czynią się rzeczy, które są niewidzialne. Dlatego Bóg uzdrawiał, Bóg czynił cuda, Bóg wskrzeszał wiarę i nadzieję i ufność, jak Piotra. Jezus wiedział, że Piotr tak się zachowa. I to jest dla nas, abyśmy pokładali nadzieję swoją, abyśmy uczyli się, chciałem powiedzieć nie to, że pokładać wiarę i nadzieję pod Bogu, ale tutaj potrzebne jest słowo, żebyśmy zrozumieli, poznali, potrzeby, że nie możemy być bez ufności. Bez ufności nie ma wiary. I taki dam na koniec dam taki przykład typowo cielesny, zewnętrzny z mojego otoczenia. Kiedyś miałem gości w domu. I to nie tylko z Polski. Były też takie siostry z Izraela. One usługiwały tutaj w zborze. Nie wiem, czy kto wtedy był. Na pewno Romek z Jolą i Renia. Paweł chyba też. Jako kawaler jeszcze, co były te siostry. Myśmy wynajęli tą salę, szkołę tą dużą. O, przecież Andrzej jeszcze był. Wiele było osób, bo jeszcze byli ci z Orkusza tam i jeszcze od Kruszaków. Wiele było osób. I tam były też od rodziny mojej. Ja to wszystko cenię sobie, że ludzie mają entuzjazm, radość i gdy jesteśmy po obiedzie, opowiadamy sobie, tak, opowiadamy, o, jaką ja mam pracę, jak to się udało, jak ja zdałem egzaminy, tutaj wnuk jak się urodziła, taki był problem, a tam było tamto i tak dalej. I zdjęcia, i albumy, i taka entuzjazm, taka radość. To jest piękne. Ale tak siedziałem koło mojej mamy, bo mama moja też tam była. Siedziałem koło mojej mamy, Renia chyba też tam wtedy usiadła. I tak patrzę na to wszystko i wtedy taki miałem taki obraz. Czy nasza ufność i nasza wiara tak entuzjastycznie reaguje, gdy mamy mówić o Jezusie Chrystusie? Jak o swoich zasługach, o swoim wyglądzie, o swoich przygodach z życia, które tam opowiadamy i pokazujemy na zdjęciach, co było kiedy. A tutaj jest ten profesor, teraz profesorem jest. A taki chłopak, no zobacz, ma takie zdjęcie w majteczkach, malutki, dwuletni, zobacz. A tu taki. I tak, ale gdzie, a gdzie mieszka, a gdzie co? Czy my taki entuzjazm mamy, jak mówimy o Jezusie Chrystusie, albo czy czasem nie powinniśmy właśnie przerwać tę chwałę ludzką i przejść, ale dziękuję Bogu, że Bóg dał życie tej osobie, bo wiecie, ona była chora, a Jezus uzdrowił. Modliliśmy się kiedyś na nabożeństwie na ulicy Prostej, tak to było w Damaszku, o Saula jeszcze. I przyszedł Ananiasz i modlił się, położył ręce i mu te jakby łuski z oczu spadły i przejrzał. Jak Jezus się spotkał z Saulem, gdy jechał do Damaszku, zakryć w kajdany chrześcijan, wyłapać wszystkich chrześcijan i potem ich uśmiercić, bo on uważał, że tak się służy Bogu. A Bóg go zmieni, bo teraz ma na imię Paweł. I tak cudownie czyni. I czy nie jest to dobrze powiedzieć dzięki Bogu, że Bóg mi to sprawił, Bóg mi to dał, że Bóg pobłogosławił, że Bóg dał te okoliczności. Bo to wtedy przez nas przemawia nie tylko mądrość z życia Ducha Świętego, ale ta ufność wtedy się uaktywnia. Że my przez całe życie żeśmy pokładali ufność. A był taki moment, kiedy nie pokładaliśmy ufności, albo żeby jeszcze nie spotkali Jezusa Chrystusa, ale Jezus już wtedy nas strzegł i błogosławił, bo On pokładał tą ufność w nas. Bo On wiedział, że nasze imiona są zapisane w niebie i że przyjdzie taki dzień, kiedy oddamy swoje serce, narodzimy się nowo, kiedy sami powiemy, oto woda, co stoi na przeszkodzie, aby był ochrzczony. Sami wyrazimy pragnienie, Jezu, ja chcę, żebym przejrzał. Jezu, ja chcę, żebym stał. Bo to tym się różnimy od tego świata, że ludzie przychodzą z chorymi oczami i uszami, a nie przychodzą z chorym sercem. A nowonarodzony to jest ten, który przyszedł i powiedział, Jezu, ulecz moje serce. Nie to cielesne, ale to pełne grzechu. Ulecz mnie. Wtedy jest nowonarodzenie. Gdy my przychodzimy, Panie Jezu, ratuj mnie z grzechu. Z potępieniem. Nie czuję pokoju, nie czuję bezpieczeństwa, nie czuję się szczęśliwy. Ratuj mnie. To są ci, którzy stali się nowonarodzeni, gdy Jezus podaje swoją drogę. I oni wtedy nie mogą mówić o tym, że nie mam wspaniałe dziecko, tylko jakie Bóg mi dał wspaniałe dziecko. Jak się czuję szczęśliwy, że Bóg mnie obdarza tym darem. To jest obraz zwierciadło odbijania się naszej ufności w Boga i wierzy. I wtedy zachowujemy ten entuzjazm. Chciałbym do tego dodać obraz apostoła Pawła, który po tym wspaniałym nawróceniu, które miał dzięki pomocy Bożej, że przez doświadczenie, cierpienie i ucisk Paweł się nawrócił. Jest, jak czytam w Biblii, to jest jedynym człowiekiem, który od pierwszego dnia nawrócenia miał bardzo wysoki poziom ufności i wiary. Znane jest zresztą życie Pawła. Jest opisane w Dziejach Apostolskich. Jak apostoł Paweł przeżył spotkanie z Jezusem Chrystusem w drodze do Damaszku. Też ta droga była. Tylko ta droga była ku śmierci dla ludzi, a nie ku życiu wiecznemu, jakie miał spotkanie Filip z dworzaninem etiopskim. Na Pawła przyszła, na Saula jako Pawła przyszła rzecz natychmiastowa. Gdy zobaczył Jezusa Chrystusa, gdy usłyszał jego głos, a on widać szukał Boga i naprawdę chciał Boga znać. Bo on wtedy Boga, Jezusa, zobaczył w tej jasności i usłyszał jego głos. Ludzie widzieli jasność, a nie słyszeli głosu. Czyli on miał w sobie tą zaręcz, potrzebę i on wiedział i czuł, że coś się stanie. I on oddał swoje życie, że on będzie więził chrześcijan, zabijał, bo on spełnia to, co czuje w swoim sercu. Ale nie wiedział, że poszedł zupełnie inną drogą. Jezus powiedział o tych chrześcijanach, których mordował, i Szczepan, który są zamordowany, i zaraz po nim on już jechał do Damaszku, żeby mordować kolejnych. Jezus powiedział: czemu mnie prześladujesz? Nie Szczepana, nie ludzi, nie chrześcijan, ale mnie. Bo w każdym z nas Jezus widzi siebie. W różnej mierze, ale siebie. Wystarczyła odrobina ufności do Niego. I on widzi siebie, bo Jego perłę, Jego cząstkę, Jego wartość już mamy. Nie posiadamy. I wtedy Piotr, Paweł, jako Saul, wtedy źle myśląc, postępował źle, a chciał dobrze. Wtedy nagle zobaczył i usłyszał i dostał wskazówkę, co ma uczynić, gdzie ma się udać. I natychmiast był ślepy, jak Pan pisze. Był niewidomy. Natychmiast musiał się nauczyć ufności, żeby poddać się ludziom, którzy go będą prowadzili. A wiemy, że on jechał z ludźmi, którzy jechali mordować i zabijać. A tutaj Saul im mówi, że on jedzie gdzie indziej i w innym celu. Oni nie musieli mu pomóc. To nie byli bracia w Chrystusie, to nie byli uczniowie Jezusa. To nie byli chrześcijanie. Ta jasność spowodowała, że byli w takim oszołomieniu. Tylko nie wiem, czy poszli dalej za tym, czy przystali do Pawła. Ale Paweł nie zrezygnował. Będąc oślepiony, czekając na Ananiasza na ulicy Prostej, czekał, aż przyjdzie, czekał, co się stanie, bo mu anioł powiedział, anioł powiedział Ananiaszowi i wszystko zostało przygotowane precyzyjnie i to się miało wykonać. On natychmiast miał ufność. Powierzył swoje życie, swoje oczy. Czekał, nie dyskutował, nie przezdywał się, że jakiś niedowierca, sekciarz, ktoś tam przyjdzie, jakieś demony na niego przyjdą. On od razu odebrał, że to jest Bóg, to jest Jezus. I on to czyni, i on przysyła swojego sługę. Zobaczmy, od razu była. I zobaczmy, że on został wystawiony natychmiast do tej pracy. On usiedzieć na miejscu nie mógł, bo w nim, no nie chcę powiedzieć 100% ufności, bo tego nie można określić w procentach, to Bóg ma miarę i sprawiedliwość. Ale w nim było wszystko to, żeby już był gotowy do działania jako mąż Boży w pierwszym dniu nawrócenia. Czym to się objawiło? Że on stanął przed radą. Tak samo jak przed tłumami i przed radą stanął Szczepan, tak samo on stanął w 22 wierszu przed całą radą, przed kolem, przed całą administracją religijną Izraela, przed Radą Najwyższą, przed tłumem i wszystkimi, którzy rzucali w oskarżenia. Co on zrobił, będąc mężem pełnej ufności i wiary? Od razu opowiedział o swoim zdjęciu. Jak on wyglądał, gdy był młody. Jak on przyjął chrzest. Jezus mi dał to zbawienie. Zobaczmy. Jechałem sobie do Damaszku. Jezus, Jezus. Jaki entuzjazm o Jezusie, o jasności. On zaprezentował siebie. Siebie to ja. To mnie Jezus uczynił. To są piękne zdjęcia. Ale brakuje tego podpisu, tego znacznika, że to wola Boża, że Jezus, Bóg to uczynił, Bóg to sprawił, Bóg to dał. I on tego nie zapomniał. Bo jakże mógł zapomnieć? On natychmiast wystawił wizytówkę swojego życia, która jest wizytówką pisaną przez Ducha Świętego. Nie mógł inaczej odczytać. Bo on całe serce miał tym wypełnione. I on przedstawił się i powiedział: upadłem na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Opisał to wszystko, opowiedział. I chociaż tam wszystko burzyło się, on doszedł do końca i powiedział: dlatego Bóg posłał mnie do Boga. A wtedy to cała ta społeczność hebrajska, żydowska, judejska zaczęła wrzeć, bo to jest oścień w ich oczy. Jak możesz do Boga? Jak gardzisz nami? Co ty mówisz? A on się nie bał, że będzie tak samo jak Szczepana kanonował, że on będzie na jego miejscu kanonowany. On powiedział do końca, bo miał taką ufność i wiarę w Boga, że bez Boga nic się nie stanie. To jest ta osoba, która jest przykładem dla nas. Jako nowotestamentowy apostoł. Tamci byli jeszcze z Starego Testamentu. Przed śmiercią Chrystusa. Wytypowani. A to jest nowy wzór, który nawrócił się teraz. Już w tych czasach. Czym nasze usta są przepełnione? Czym są przepełnione nasze usta? Jaką wdzięcznością i radością? Czy to samoczynnie wypływa z nas? Jezus, Jezus, Jezus. Nic nie jestem wart. Gdyby nie on. Żadne moje znaczenie nie jest znaczeniem istotnym. Gdyby nie to, że się to tobie Jezus. Jezus. Czy takie świadectwo wystawiamy? Czy tym się cieszymy? Jeżeli nie, to jeszcze ufność mamy mało. Potrzebujemy być w takiej topieli jak Piotr, żeby w końcu wykrystalizowała się myśl z nas i wątłe wołanie: Jezu, ratuj. Dlatego dołóżmy starań, aby to było w każdej okoliczności, a nie wtedy, kiedy jesteśmy przyruszeni do ściany. W momencie niemożliwości. Niech nasze życie pała nawet przed przeciwnikami, jak apostoł Paweł, przed całą hordą nienawiści rzucał Boże słowo, siał słowo i podlewał żywą wodą Jezusa Chrystusa. I dawał. Bo Jezus po to przyszedł, miłując cały świat. Przyszedł, żeby to dać. I my musimy tak samo dawać. Dawać. Uczyć się tego. Mając ufność i wiarę. Amen.